Dzień dobry Państwu, Wojciech Chmielewski, witam serdecznie w programie, w którym dziś będzie o mediach. Kościół obchodzi 50. Dzień Środków Społecznego Przekazu. Papież Franciszek skierował orędzie, w którym napisał, że tylko słowa wypowiadane z miłością, którym towarzyszy łagodność i miłosierdzie, dotykają serc nas, grzeszników. Słowa i gesty szorstkie lub moralizatorskie mogą jeszcze bardziej wyobcować tych, których chcemy doprowadzić do nawrócenia i wolności, umacniając ich poczucie sprzeciwu i obrony. Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz Maciej Szczepaniak, specjalista od mediów w archidiecezji poznańskiej. Kościół katolicki dzisiaj obchodzi 50. Dzień Środków Społecznego Przekazu. To był koniec Soboru Watykańskiego II, kiedy papież Paweł VI ogłosił, że taki dzień będzie obchodzony, chociaż Kościół odnośnie środków przekazu wypowiada się już od lat 30., kiedy pojawiła się kinematografia, wtedy były pierwsze encykliki. Bo tak generalnie się mówi w tych dokumentach, że media można wykorzystać dobrze albo źle. To jest chyba takie główne przesłanie, które tym wszystkim dokumentom towarzyszy.
W zasadzie od samego początku Kościół widział w mediach szanse. W miarę jak one powstawały, to starał się zauważać zagrożenia, które płyną z używania mediów, ale też zwracał uwagę na to, że można te środki przekazu wykorzystywać dobrze. I te pierwsze dokumenty, które powstawały i były dedykowane w całości środkom społecznego przekazu, bardzo to podkreślały. Dokument Piusa XII Miranda Prorsus nazywał media wspaniałymi środkami. Późniejszy dekret Soboru Watykańskiego II w podobny sposób wypowiadał się na temat środków społecznego przekazu. Widziano w nich dar Boga i w zasadzie wszystko, co człowiek wynajdzie, można nazwać jakimś darem od Boga. Może to być wykorzystywane w dobry sposób, albo może być wykorzystywane w sposób zły.
Te pierwsze przedwojenne próby Kościoła z mediami, one były bardzo ostrożne. To chyba tak zresztą z wszystkim wtedy było, bo do radia wtedy podchodzili ludzie z dużym dystansem, dużą ciekawością, ale przecież pierwsze transmisje, które miały miejsce na antenie chociażby Radia Poznańskiego po 27 roku, to były z poznańskiej katedry. To było wtedy przedsięwzięcie, można powiedzieć, pionierskie.
Dystans był naturalny, dlatego że nowe środki zawsze budzą pewien dystans. Ale on bywa zazwyczaj przełamywany na takim niższym poziomie. Zanim Kościół się w tej sprawie uroczyście wypowie, to ludzie już sami zauważają, że można z tych środków korzystać. I tak było też w Wielkopolsce, w Poznaniu. To duchowieństwo bardzo zabiegało o to, żeby kupować radia. Organizowano w parafiach, wtedy kiedy powstało Radio Poznańskie, odczyty na ten temat. Prezentowano odbiorniki radiowe i pokazywano, co można za ich pośrednictwem słuchać. Także ta intuicja, żeby wykorzystywać środki, była gdzieś obecna przede wszystkim wśród zwykłych ludzi. Na Ostrowie Tumskim, w kanonii na Ostrowie Tumskim 3, ksiądz Stanisław Adamski jako jeden z pierwszych w ogóle w Poznaniu założył radioodbiornik i w spisie abonentów policyjnym to jego nazwisko się tam znajduje jeszcze zanim powstało Radio Poznańskie, a do Poznania docierały jedynie dźwięki ze stacji nadawczej w Berlinie. Tak też było potem z transmisjami, bo papież niechętny był transmisją wydarzeń religijnych przez radio i mimo, że Pius XI stanowczo odradzał i w zasadzie zakazywał, to duchowieństwo wielkopolskie, trochę jakby nie wiedząc o tym, że Stolica Apostolska traktuje te sprawy z pewnym dystansem, to duchowieństwo poznańskie zadecydowało, że można by z katedry poznańskiej transmitować msze i przed wojną były to przede wszystkim msze święte z katedry poznańskiej, gdy chodzi o polskie radio, Radio Poznańskie najpierw, a potem o radio w całej Polsce. Ten dystans jest naturalny, chociaż zawsze w Kościele byli ludzie, którzy widzieli w nowych technologiach, w nowych środkach szansę na przekazywanie informacji, skuteczną szansę. Świadczą o tym chociażby święci, którzy się posługiwali, można by dzisiaj powiedzieć, właśnie mediami. Święty Bernardyn ze Sien jest patronem twórców reklamy, bo chodził z tabliczkami, na których malował jakieś obrazy. Kilkaset lat temu święty Franciszek Salezy, który jest patronem dziennikarzy, też podrzucał ludziom w XVI, XVII wieku pod domy zadrukowane kartki papieru, na których streszczał prawdy katechizmowe. To było wykorzystywanie takich nowoczesnych na tamte czasy środków przekazu.
Ale świętym, który chyba najbardziej media wykorzystał w tym pozytywnym świetle, był pewnie Jan Paweł II, który za pośrednictwem telewizji, radia, internetu docierał wszędzie. No, on osobiście wszędzie prawie, że dotarł, ale jednak te media on wykorzystał najbardziej.
Akurat tak się zdarzyło, że Jan Paweł II, że jego pontyfikat przypadł na czas bardzo szybkiego rozwoju środków przekazu. Było coraz więcej programów telewizyjnych, pojawił się internet, stał się pierwszym papieżem takiej ery globalnej. Dlatego to jego przesłanie rzeczywiście mogło dotrzeć aż na krańce Ziemi. Dlatego jemu szczególnie droga była właśnie ta myśl, żeby w środkach społecznego przekazu widzieć las anten, dzięki któremu Ewangelia może dotrzeć do wszystkich. I te orędzia na Dzień Środków Społecznego Przekazu zawdzięczają Janowi Pawłowi II właśnie ogromny rozwój, dlatego że on bardzo dbał o to, żeby te orędzia nie tylko pozostawały na papierze, ale żeby były jakoś przekazywane. Wydawał je zawsze już w styczniu właśnie na Dzień Świętego Franciszka Salezego po to, żeby się przygotować do obchodów Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Widział zresztą w mediach nie jakieś oddziaływanie na masowego odbiorcę. Kościół zawsze bardzo podkreślał, nie używał nawet terminologii, unikał w terminologii nazwy mass media, ale stara się pokazywać te środki jako środki społecznego oddziaływania. Nie zwrócenie się do jakiegoś zatomizowanego, masowego odbiorcy, ale dostrzeganie w odbiorcy człowieka, któremu chcemy pomóc, któremu chcemy służyć właśnie poprzez przekaz radiowy, telewizyjny, internetowy.
Chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilę powrócili do historycznego wydarzenia, jakim była transmisja z poznańskiej katedry. Co się zachowało w dokumentach? My żadnych oczywiście nagrań z tamtego czasu nie mamy, dźwięku żadnego nie ma, nic się nie zachowało takiego materialnego, ale zapisy są, które ksiądz studiował.
To, co się zachowało, to przede wszystkim historia zapisana w dokumentach, czyli różnego rodzaju protokolarze posiedzeń kapituły, która podejmowała na ten temat decyzję, wymiana korespondencji pomiędzy Radiem Poznańskim a Archidiecezją Poznańską, dekrety kardynała Chlonda, które pozwalały unormować właśnie dokonywanie tych transmisji z Katedry Poznańskiej. Lektura tych wszystkich dokumentów jest bardzo interesująca, bo na papierze zachowano wiele różnego rodzaju wskazówek, zaleceń. Widziano w tym środku przekazu coś zupełnie nowego, ale jednocześnie nie bano się tego. I zwracano uwagę na to, że te transmisje mają być jednak czymś wzorcowym. To jest, myślę, dzisiaj często przez nas zapominane. My dzisiaj przyzwyczailiśmy się do tego, że transmitujemy msze święte zewsząd i o każdej porze, a tak naprawdę taka transmisja wydarzeń religijnych powinna też zwracać uwagę na to, że to wydarzenie jest przygotowane, że lekcja jest dobrze przeczytana, że śpiewy są piękne, że kazanie jest dobrze powiedziane. Ksiądz Adamski, który był prepozytem kapituły, streszczał wskazówki dla kaznodziejów i starał się ich przekonać o tym właśnie, że radio to nie, niezwykła ambona, dlatego że tego dźwięku radiowego słuchać mogą ludzie zupełnie na to nieprzygotowani, dlatego treść homilii, która wygłaszana jest w kościele, musi brać pod uwagę także odbiorcę, który zazwyczaj do kościoła nie chodzi.
Te formy się bardzo mocno zmieniają. Mówił ksiądz o pewnym wzorcowym takim przekazywaniu tych treści w postaci mszy, ale przecież widzimy w internecie, że te blogi, które są wideoblogi, one z formą stają się coraz bardziej interesujące właśnie tak, żeby pociągnąć i młodego, i kogoś, kto po prostu zainteresuje się jakimś tematem.
Dlatego też w nauczaniu kościoła zawsze istniało przekonanie o tym, że trzeba nadążać za rozwojem. Nie można zatrzymać się na jakimś starym etapie. Przekaz Ewangelii jest ciągle ten sam, ale środki się ciągle zmieniają. Nie możemy tkwić, jakby to powiedzieli specjaliści od
średniowieczu,
od środku społecznego przekazu w epoce Gutenberga. Dzisiaj już nawet nie w galaktyce Marconi, ale trzeba nadążać za tym, co się dzieje i trzeba umieć posługiwać się tymi środkami, którymi dzisiaj posługują się młodzi, dlatego że rozmawiając z uczniami w szkole, ze studentami, z kimkolwiek, kto ma od nas ileś tam lat mniej, dostrzegamy, że oni żyją już w innym świecie i w tym innym świecie też istnieje głód pewnych wartości, istnieje głód pewnych treści ewangelijnych, istnieje głód Boga. Dzisiaj, gdyby Chrystus przyszedł, nie mógłby nie pamiętać o nowoczesnych środkach przekazu, tak jak umiał je wykorzystywać w swoim przepowiadaniu. Przecież całe przepowiadanie ewangelijne, całe przepowiadanie Chrystusa to było wykorzystanie tych wszystkich technik, sposobów przemawiania, mówienia właściwych, charakterystycznych dla ludzi tamtej epoki. Myślę, że papież Franciszek, który kieruje do nas orędzie na 50. Dzień Środków Społecznego Przekazu, który z racji tego, że mamy jubileusz miłosierdzia, papież Franciszek podsunąłby nam tutaj myśl o wysłuchaniu. Mówi, że nauczyliśmy się słuchać mediów, czy patrzeć na media. Ważne jest to, żebyśmy komunikując się i także przykładając ucho do mediów, umieli pójść o krok dalej. Papież mówi o tym, że wysłuchanie to nie tylko słuchanie, że wysłuchanie to jest pewna postawa, to jest dostrzeżenie drugiego człowieka, to jest zwrócenie uwagi na pewne treści, chęć zrozumienia, szanowania, strzeżenia słowa. I myślę, że o to też chodzi w tych nowoczesnych technologiach, żebyśmy nie tylko bezmyślnie przyglądali się temu, co tam jest napisane, ale żebyśmy chcieli wobec tego zająć jakąś postawę. sprawę, żebyśmy chcieli z tego wyciągnąć jakieś dobro, żebyśmy nie pozostali tylko na etapie bezmyślnego wpatrywania się, ale żeby to nas tworzyło.
Są jeszcze takie środki przekazu, te nowoczesne jak Twitter, Facebook. Na przykład arcybiskup poznański dosyć aktywnie działa na tym polu, bo poprzez to, że jest przewodniczącym episkopatu, to jednak to gdzieś dociera do ludzi w całej Polsce, korzystających chociażby właśnie z takich narzędzi jak smartfony.
Tak, rzeczywiście stanowisko przewodniczącego episkopatu związane jest właśnie także na szczęście z tymi mediami społecznościowymi charakterystycznymi dla naszych czasów. Twitter, Instagram, Facebook to są wszystko środki, na których aktywny jest właśnie episkopat i jego przewodniczący. I myślę, że to dobrze, że w ten sposób także to grono odbiorców jakoś się poszerza.
Ale to nie jest tak, że ważne, żeby nam plusy nie przysłoniły minusów, bo jednak internet jest też i współczesne media jest też ogromnym zagrożeniem dla ludzi. Pomijam takie kwestie jak pornografia, czy próby manipulacji, czy chociażby to, że przez internet się potrafią zmawiać terroryści. No to są takie przykłady, które gdzieś tam co chwilę się pojawiają, ale gdyby tak miało nagle mediów nie być, to co, lepiej, żeby były czy nie były?
Media, tak jak wszystko, może służyć dobru i złu. Wspominaliśmy radiofonie lat 20., kinematografię. Na początku papieże i biskupi zabraniali w ogóle księżom chodzić do kina, bo uważali, że to jest siedlisko zła i że oglądanie filmów w kinie nie przysłuży się ich rozwojowi. Więc widać, że różnego rodzaju troski i niepokoje zawsze będą nam towarzyszyć. Ważne, żeby zauważać zło, które z tego płynie, ale też otwierać się na dobro i tyle. Tak jak z każdą inną rzeczą, której dotyka człowiek, możemy uczynić coś złego albo dobrego, tak jest i z mediami. Ale oczywiście, że lepiej, żeby były i żeby tak szybko nie zniknęły.
O mediach, pierwszych transmisjach radiowych i papieskim orędziu rozmawiałem dzisiaj z księdzem Maciejem Szczepaniakiem. To wszystko w audycji. Do usłyszenia za tydzień.